Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
W 2015 roku rybak Bogusław Borysowicz wspominał swoje początki pracy na morzu.
To była katorga, proszę panią. Wysłano mnie, proszę panią, na pierwszą wyprawę na tych statkach. Saturn na Morze Barentsa. W listopadzie, pani sobie wyobraża, takie małe stateczki opalane węglem. Warunki socjalne były okropne. Jak żeśmy dopłynęli na Morze Barentsa, to ja nie wiem, czy Syberia była lżejsza od tych statków. Jak się sieć wybierało, to ona już zamarzała. Minus 15, minus 14 stopni. Sztyrpować trzeba było rybę, proszę panią, na pokładzie. Kucharz przychodził, wie pani, jak my żeśmy te wątróbki wybierali z dorszy, bo to przeważnie biała ryba, to przychodził z ciepłym tranem, żebyśmy moczyli ręce w tym ciepłym tranie. W forpiku było 6-8 ludzi, to była mesa, suszarnia i koje. I jeszcze żelazny piec na koks. A wtedy regulamin mówi, że rybak ma odpoczywać 4 godziny na dobę. Po całym dniu pracy nie rozbierałem się. Kładłem się do koi i rano człowiek wychodził z tego forpiku, tak jakby dostał czymś w głowę.
Bogusław Borysowicz był wieloletnim pracownikiem szczecińskiego przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf, które powstało w 1957 roku. Było symbolem potęgi szczecińskiego rybołówstwa.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
To była czarna seria. W 1955 roku zaginęła w sztormie na Morzu Północnym czubatka. Nikt nie ocalał. Rok później, w bardzo podobnych okolicznościach, doszło do zatonięcia cyranki. Zginęło 12 osób. W 1963 roku sztorm zabrał MT Mazurka. Morze pochłonęło kuter i 6 rybaków. Dwie kolejne katastrofy na szczęście nie przyniosły ofiar. W 1965 roku poszedł na dno MT Głuszec, a w 1969 MT Gawron. Wszystkie były lugotraulerami typu B-17. Nazywane były ptaszkami. Czy decydenci w końcu zwrócili uwagę, że taka liczba tragedii nie może być dziełem przypadku?
Spowodowały odzew w Głębi Polski, której z gazet tamtego okresu wyczytałem, że odbyło się posiedzenie, jakaś komisja została powołana, ale to nie przerwało, bo to było po pierwszej czy drugiej katastrofie. Nic nie zmieniono, statków nie wycofano z obsługi.
No ale sobie pogadano
w Sejmie.
Pochylono się nad problemem.
Ale mimo wszystko myślę, że z tego wyciągnięto wnioski i przymuszono ówczesną władzę do tego.
Do sprzedaży tych statków tanio. Tanio tak. Sprzedano te trawlery do Afryki i do Ameryki Południowej gdzieś. Chociaż nie, jeden ocalał. Słuchajcie, Cietrzew, MT Cietrzew, został po gruntownej przebudowie zmieniony. Mówiliśmy o tym żaglowcu Zawisza Czarny. Jednostka szkoleniowa dla młodych żeglarzy jest przerobionym trawlerem Cietrzew i pływa do dzisiaj. No ale oczywiście zmieniono stateczność, usunięto wiele elementów, które destabilizowały.
Kadłub praktycznie został. Ale jeszcze chcę powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo te umiejętności, o ile można by, tak bym powiedział, nauczyć się tego zawodu rybaka śródlądowego i rybaka przybrzeżnego poprzez praktykę, czyli doświadczenie, to już na przykład wysyłanie ludzi na dalekie oceany, którzy nie byli przygotowani do tego, zaowocowało właśnie tym, że w 1962 roku utworzono w Szczecinie szkołę rybacką. To było takie coś, co
można
dawało
powiedzieć nareszcie.
Nareszcie. Oczywiście, że nareszcie, że zdano sobie sprawę z tego, że to jest osobny fakt.
26 kwietnia 1963 roku w Szczecinie odbyła się podniosła uroczystość.
Godzina 8 przed frontonem szczecińskiej szkoły rybołówstwa morskiego przy wałach Chrobrego dwuszeregi uczniów. Za chwilę rozpoczną się dzisiejsze uroczystości szkolne, w czasie których szkole rybołówstwa morskiego wręczony zostanie sztandar ufundowany z inicjatywy Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców przez Przedsiębiorstwa Morskie Szczecina. Przy dźwiękach dzwonu okrętowego biało-czerwona bandera wciągana jest na maszt.
Panie kapitanie Bobczyński, jako przewodniczący naszego komitetu, tu jest 175 chłopców, którzy pracując na statkach szkolnych naszych Łużycy i Słowiku, po 6 miesiącach nauki stają dzisiaj do tego apelu. Rozumiem, że godni są rybackiego zawodu, wejścia do rodziny morskiej Szczecina, Wybrzeża, Polski i świata. Na cześć organizatorów szkoły trzykrotne hip hip!
Ura!
Hip hip!
Ura!
Hip hip!
Ura! Ura! Ura!
Dzisiejsza uroczystość w Szkole Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, obchodzona w 18. rocznicę wyzwolenia miasta, odbywa się przy pięknej słonecznej pogodzie. U podnóża wałów Chrobrego, przy nabrzeżu, w gali flagowej statki szkolne Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie ST Łużyca oraz trawler Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu Emilia Gierczak. Za chwilę uroczysty moment przyrzeczenia.
Przysięgi!
Ślubuję uroczyście.
Ślubuję uroczyście.
Będę uczył się pilnie i systematycznie.
Będę uczył się pilnie i systematycznie.
Przestrzegał postanowień regulaminu szkolnego.
Przestrzegał postanowień regulaminu szkolnego.
Zasad koleżeńskiego współżycia.
Zasad koleżeńskiego współżycia.
Będę uczciwym i prawym człowiekiem.
Będę uczciwym i prawym człowiekiem.
Będę zawsze wierny.
Będę zawsze wierny.
Banderze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na morzach świata.
Banderze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na morzach świata.
Później do 67 roku, jak dobrze pamiętam, bo później wchłonęła to wszystko bardzo dobra szkoła, czyli Wyższa Szkoła Morska, ciesząca się zasłużoną renomą w Polsce.
Ale obecnie Politechnika Morska.
Natomiast powstała Szkoła Rybołówstwa, czyli można powiedzieć, że zaczęto ludzi uczyć rzemiosła, a jednocześnie szkoda, że doszło do tych ofiar na morzu,
wcześniej.
Ale że ci ludzie nie powrócili z morza i to jakiś sens w sensie wymuszenia szkolenia załóg miało. Przy okazji chciałbym wspomnieć o innej szczecińskiej tradycji związanej z tymi niepowrotami z morza. 20 lat już chyba to trwa. Na cmentarzu centralnym odbywają się co roku koncerty z tą intencją uczczenia tych, co z morza nie wrócili. W tym roku było w programie Rekwiem Mozarta, przejmujące wykonanie, chór opery na zamku i orkiestra. Gościnnie wystąpił również berliński chór.
Piękna tradycja.
I wieczorem, kiedy już zapada zmrok, no chociaż w czerwcu ta 22 to nie jest taka ciemna noc, plus ten ceremoniał morski, jaki towarzyszy zawsze tym koncertom, to jest dojmujące wrażenie.
Pierwszy raz z dziećmi, jak pojechałem do Świnoujścia, to mieszkałem na kwaterze prywatnej obok portu. W Świnoujściu tego rybackiego. Raz, że jak mocniej zawiało, to było czuć rybami. Okazało się, że ten zapach pochodzi od suszonych sieci. Ja pamiętam, jak tak wychodziłem na papierosa jeszcze wtedy, to tam gdzieś, wtedy wzrok jeszcze przyzwoity miałem, to widziałem takim wieczornym chociażby półmroku, jak ktoś tam podchodził, palił papierosy i te sieci reperował. Później ten drugi motyw, bo jak pracowałem na Politechnice, to Politechnika miała w Dziwnowie swój ośrodek, tak się szło na ten spacer tam gdzieś dalej z tymi dziećmi, jak najdalej od tych punktów sprzedaży, bo to wtedy nie było stać na to, żeby zwiedzać po kolei. Te punkty sprzedaży były straszne pieniądze, to też te sieci były. I pamiętam jeszcze kiedyś, jak do takiej małej miejscowości, jak w Międzywodzie, to tam była na tych wyspach, w tej chwili jest knajpa. Taka baza rybacka, gdzie się suszyły sieci. I znowuż chcę powiedzieć, że jest to jeden z takich podstawowych toposów, te suszące się sieci, kultury marynistycznej, pokazywanych właśnie w Narskich Obronach. Nie ma już czegoś takiego. I to według mnie żal gdzie.
Mija mniej więcej w tym momencie 30 lat od powstania w Niechorzu
takiego
Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Co prawda w odróżnieniu od Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, tamci zajmują się bardziej tym, no może nie tylko, ale bardziej kierowani są na dalekomorskie. Natomiast tutaj to jest, ma powstać w ogóle park etnograficzny chyba, czy już powstaje, gdzie są i budynki, chaty rybackie, gdzie właśnie dawny sprzęt rybacki, to o czym pan mówił, te sieci, te wszystkie elementy będą...
Ale już bez tego zapachu rybnego. Już wysterylizowane.
To pewnie coś wymyślą, jakiś erzac w proszku.
To nie teraz, to samo, panie.
Skoro jest sztuczny kwasek cytrynowy.
Ale skoro o tym mówimy, tam właśnie w okolicach tego muzeum odbywa się Święto Śledzia.
Tak.
Ech, morze, nie morze, jak trudno bez ciebie żyć. Wyujrzę parwater, znów znajdę kolorowe sny. Ginie słońce w błękitnej toni, kaskada błyska gwiazd migotliwa, a wśród pozornej wód monotonii straszny się dramat zwolna rozgrywa. Zniknęły kutry za horyzontem, unosząc w beczkach całą ławicę.
Tylko w kwadracie 25 on pod księżycem pozostał sam.
Samotny śledź, ach śledź niewyłowiony, bowiem zbyt duże oczka miała sieć. Samotny śledź, zgardzony, porzucony, zakompleksiony, sfrustrowany mały śledź. W marzeniach swych był dorszem lub piklingiem, w marzeniach swych uwielbiał w galarecie drżeć. Był podawany w lokalach z dancingiem. On taki mały, taki biedny, taki niedoceniony, zagubiony w milionie śledź.
Hej!
Święto Śledzia też. Tu wymieńmy pana Henryka Gmyrka, bo on jest chyba animatorem tamtych wszystkich inicjatyw. To jest rybak z Niechorza, ale który wyżywa się w tej chwili w takiej działalności społecznej. Jeszcze... Nie tylko on, tam jest mnóstwo ludzi wokół niego, ale przynajmniej jego wymieńmy.
Wróćmy jeszcze na chwilę do wspomnień Bogusława Borysowicza, wieloletniego pracownika szczecińskiego przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf. Firma ta znana była między innymi dzięki paprykarzowi szczecińskiemu, konserwie rybnej, która przez lata kojarzona była ze Szczecinem.
Ja tylko się upomniałem o to, że niektóre małe przedsiębiorstwa przetworstwa rybnego po prostu zrobiły plagiat, zawłaszczając sobie nazwę. Jak to można było? Dopiero jak ujawniłem, jaka jest geneza paprykarza szczecińskiego, która powstała w pierwszych latach 60. w Gryfie, no to zaczął się szum. O, a tu jest, proszę panią, zaraz pani pokażę. To jest to, to. Gdzie ja? O, proszę bardzo. To jest receptura.
Prawdziwa receptura paprykarza szczecińskiego. Pominiemy milczenie. Czyli nie jest pan ojcem i twórcą paprykarza, jest pan obrońcą tego paprykarza.
Tak, ale
nie ma już tak dobrego paprykarza szczecińskiego.
No bo proszę panią, bo... I nie będzie. Bo jeśli ci, którzy dzisiaj podszywają się pod tą nazwę, prawda, paprykarz szczeciński, nie są w stanie zrobić jego według receptury, jaka była robiona w Gryfie. My żeśmy byli w zachodniej Afryce, w Lagos i tam żeśmy zostali poczęstowani z niezapomnianym naszym technologiem Wojciechem Jakackim, tak zwanym chop chop. To była ryba gotowana z ryżem, tomatą i specjalną taką przyprawą murzyńską, która nazywała się pima. Jej do dziś dnia w Polsce nie można dostać, nie wiem dlaczego, ale to było podstawą do paprykarza szczecińskiego. Poza tym my żeśmy sprowadzali pulpę pomidorową z Bułgarii i z Rumunii. Natomiast surowiec mieliśmy własny. Ukazuje się ten paprykarz, ale to jest, wie pani, to jest nie do jedzenia.
Ale pan w swoich zbiorach ma również szereg innych receptur do tych wyrobów, które były produkowane w Gryfie Rybackim.
Strzeżona była ta receptura i przez lata wiązała się ze Szczecinem i teraz paprykarz dalej jest szczeciński, chociaż już nie zawsze szczeciński.
Ale ja muszę powiedzieć, że ja potraktowałem sprzedaż marki jak sprzedaż rodowych sreber, bo zgodnie z ogólną prawidłowością, która obowiązuje partner juniora, właścicielem marki o nazwie Papryka Szczeciński jest znany mi przedsiębiorca z Pomorza Gdańskiego. Żeby no, była jasność.
Ale się pan zawziął na ten Gdańsk.
Wychodzi ze mnie kompleks prowincjusza. Nie. Pamiętam już ten Szczecin w tej nowej epoce, jak gwałtownie wyparowało ze Szczecina rybołówstwo dalekomorskie. Nie wiem, czy państwo pamiętają. Ja miałem jakichś tam znajomych, którzy pływali na tych statkach i pytam się, gdzie teraz płyniesz, na przykład z Podkanego. No już nigdzie, bo firmę zlikwidowali, statek sprzedali. To poszło tak gwałtownie, tak raptownie, że ja porównywałem likwidację tego rybołówstwa dalekomorskiego do likwidacji PGR-ów. Nie wiem, nie doczytałem później.
Niech pan
nigdzie
przeczyta książkę to Matka poszło Odra o świnoujskim PPDUR Odrze. No niestety tam też była zapaść. 5000 ludzi pracowało, no tak, nie tylko na morzu.
To była potężna gałąź jakby taka przemysłowa, bo ja pamiętam, jak jako student jeszcze pracowałem na targach w Poznaniu, to tam któryś z tych firm łowiących daleko próbowała na polski rynek wprowadzić kalmary. I rzeczywiście ja tam rozdawałem te kalmary pieczone w formie takich krążków oraz flaki z kalmarów.
Kiedyś
I później jak do Szczecina już na statek, to nawet się dowiedziałem, który statek gdzieś tam się specjalizował w tych kalmarach, ale to się ponoć w Polsce nie przyjęły te kalmary specjalnie i oni to eksportowali, wywozili z Polski. Ciekawy bardzo problem, bo według mnie ta gwałtowna zapaść, likwidacja, nie zapaść, bo to się nie odrodziło już nigdy, to wpłynęło naprawdę na gospodarka Szczecina i na poziom naszego życia, bo czegoś tu brakło. Czegoś tu brakło ważnego, istotnego i nie wiem, dlaczego to się nie odrodziło, bo nie wiem, czy taka Dania najbliżej zrezygnowała z połów dalekomorskich, bo oni zawsze gdzieś tam pływali pod Grenlandię czy pod Islandię, żeby móc łowić te wszystkie ryby. W Polsce już tego wszystkiego nie. Niestety. Ale nam się przez brak tego rybołówstwa dalekomorskiego i zresztą tego przybrzeżnego, tak to nazwijmy, ten morski Szczecin.
Nie, przed COVID-em to jakoś było. Trafiliśmy z żoną do Unieścia, obok Mielna, na spacer poszliśmy. Idąc wzdłuż brzegu morskiego, natknęliśmy się na super kooperatywę, żeby nie powiedzieć spółdzielnie, przedsiębiorstwo rodzinne. Przypłynęła łódź służąca do łowienia na morzu, a więc to bardzo trudny rodzaj łowienia. Rybę w skrzynkach mężczyźni młodzi przynieśli, starsi coś tam jeszcze pracowali przy tych technicznych szczegółach na łodzi, gdzie oni tą rybę niosą, do punktu, nazwijmy to, gastronomicznego, gdzie pracowały wyłącznie kobiety. Panie z tej ryby robiły no, różne przysmaki. Zjedliśmy przepyszne jedzonko. nie byliśmy jedyni, którzy tam po tą świeżutką rybę się ustawiali w kolejce.
Panie Marianie, to się ostało jak rodzynek w cieście i podejrzewam jedyne,
nie wiem, czy istnieje do dzisiaj.
Pan akcji wykopywania kutrów przez Unię Europejską?
Nie wykopywania, precz tylko płacenia rybakom za to, żeby przestali być rybakami.
Jak to się inaczej nazywało?
No.
Wykupywanie przez Unię Europejską floty rybackie. Pozamieniali to na pseudopirackie statki, bo takie stoi między innymi przerobiony z kutra Dziwnów. Też krajobraz zubożał w ten sposób.
No ale i zubożały zasoby ryb. Proszę zwrócić uwagę, że te techniczne, nowoczesne sposoby łowienia przetrzebiły ryby, to, no, to jest trudny temat.
Wie pan co, bo ja sobie tak przypominam stołówkę akademicką w Hance Sawickiej, bo takie akademii, gdzie miałem kartki i piątek. Nie?
Rybny.
Obowiązkowa ryba. Wszystkie stołówki studenckie. W mojej uczelni studentów karmiono czasami śledziem, czasami dorszem.
Jak jestem nad morzem, to oczywiście do Dziwnowa jeżdżę, do Belony. Tam nad Dziwną jest jeszcze pozostałość takiego przedsiębiorstwa rybackiego. I są dwa rodzaje dorsz. Atlantycki, długi, taki wielki, i obok bałtycki. Bałtycki jest droższy o 30% do tego atlantyckiego. I jest lepszy. Naprawdę jest lepszy. Ja tam nie jestem takim specjalnym amatorem ryby, ale tą różnicę widać. I żal.
I żal.
I żal.
Cyganom było koni żal, a nam żal ryby.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.